Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze Radia Rodzina. Przed 2 tygodniami mówiłem o czcigodnej słudze Bożej, siostrze Marii Konsolacie Betrone, włoskiej klarystce kapucynce, która żyła w podobnym czasie jak święta siostra Faustyna. Jej posłannictwo, które dawał jej Jezus i które jest dzisiaj coraz bardziej aktualne, odnosi się do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. A więc jest w tej drodze, którą rozpoczęła, albo Pan Jezus rozpoczął, powołując świętą Małgorzatę Marię Alacoque, wczorajszą patronkę dnia. Popatrzmy najpierw na świętą Małgorzatę, a później popatrzymy na dalszy ciąg spotkania naszego z siostrą Konsolatą. Święta Małgorzata Maria Alacoque, francuska siostra zakonna, zakonny sióstr wizytek. 2 lata po otrzymaniu habitu zakonnego w roku 1673, kiedy siostra Małgorzata w chórze klasztornym adorowała Najświętszy Sakrament, Jezus objawił jej się po raz pierwszy. Otworzył swoją pierś i powiedział: moje boskie serce płonie tak silną miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych gorących płomieni, zamkniętych w moim sercu. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. Podczas tego objawienia Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim sercu, a następnie oddał jej serce gorące. Podczas drugiego objawienia, kiedy święta ujrzała serce Boże na tronie, jaśniejący jak słońce, Pan Jezus objawił jej, że chce, by w Kościele wprowadzono nowe nabożeństwo i wyjaśnił: to nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach. Przy kolejnym objawieniu Pan Jezus ukazał się jaśniejący chwałą, ze stygmatami 5 ran, błyszczącymi jak słońce. Z jego świętej postaci biły promienie, a z piersi płomienie jakby z ogniska gorejącego. Pan Jezus rozwarł swoją pierś i ukazał swe serce, które było źródłem tych promieni. Małgorzata usłyszała: oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadość uczynić, o ile to będzie w Twojej mocy, za ich niewdzięczność. Jezus polecił Małgorzacie, by często, a zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca, przystępowała do Komunii Świętej, a w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek miesiąca uczestniczyła w jego konaniu w Ogrójcu między godziną 23 a 24. Upadniesz na twarz i będziesz ze mną 1 godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem. Popatrzmy teraz, po 300 latach żyje i święta siostra Faustyna, a też sługa Boża siostra Konsolata Betrone. Pan Jezus też zwraca się do niej, jakby u początku życia zakonnego, i mówi: Konsolato, ty wiesz, że tak bardzo cię kocham. Popatrz, moje serce jest boskie, owszem, ale jest ludzkie jak twoje, a więc jestem spragniony twojej miłości, wszystkich twoich myśli. Jeśli ty myślisz o innych, nawet jeśli są to osoby święte, nie myślisz o mnie. Jestem zazdrosny o twoje myśli, chcę wszystkich twoich myśli. Posłuchaj, ja będę myślał o wszystkim, nawet o najmniejszych rzeczach, a ty myśl tylko o mnie. Jestem spragniony twojej miłości, a więc żadnej myśli byłyby to ciernie wbite w moją głowę. Jeśli niepotrzebne myśli, dobrowolnie dopuszczone przez duszę, są cierniami wbitymi w głowę Jezusa, to wyrzeczenie się ich stawia duszę w obliczu wyczerpującej walki, która jest dla niej źródłem niezliczonych aktów zaparcia się siebie. Ciernie, których ona pragnie zaoszczędzić Jezusowi, musi wbić w swoją własną głowę. Mówi Jezus: czy widzisz Jezusa ukoronowanego cierniami? Możesz go rzeczywiście naśladować, nie pozwalając na żadną inną myśl. W ten sposób dusze zostaną uratowane, a ty będziesz wolna, by kochać. Jeśli dusza chce wytrwać w dziewictwie myśli, Nie jest to korona na chwilę, ale na całe życie. I mówi Jezus, od chwili, gdy korona cierniowa przeniknęła moje skronie, nigdy jej nie odłożyłam. Tak samo powinnaś i ty czynić. Jedyną twoją myślą powinna być miłość. I mówi Jezus, czy wiesz, kiedy odłożyłabyś koronę cierniową? Za każdym razem, gdy zatrzymałabyś się na jakiejkolwiek innej myśli. Popatrzmy teraz na sytuację, w której Jezus jakby skarży się, mówiąc o tym, że wielu ludzi zapomina o Nim i że wielu ludzi jakby przekreśla swoją drogę do nieba. Mówi konsolato, często ludzie dobrzy, pobożni i bardzo często osoby poświęcone mi ranią moje serce, mówiąc nieufnie, kto wie, czy się zbawię. Otwórz Ewangelię i przeczytaj moje obietnice. Moim owieczkom przyrzekłem, ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 10, wiersz 28. Zrozumiałaś, konsolato, nikt nie może mi wyrwać ani jednej duszy. Czytaj jednak dalej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Zrozumiałaś, konsolato? Nikt nie może zabrać mi ani jednej duszy. Nie zginą na wieki, ponieważ ja daję im życie wieczne. Do kogo wypowiedziałem te słowa? Do wszystkich owiec, do wszystkich ludzi. Stąd więc te słowa z niewagi. Któż wie, czy się zbawię? Jeśli ja w Ewangelii zapewniłem, że nikt nie może wyrwać mi ani jednej duszy i że ja tej duszy daję życie wieczne, to znaczy, że nie zginie. Wierz mi, konsolato, mówi Jezus, że do piekła idzie ten, kto chce, kto naprawdę chce tam pójść. Nikt nie może wyrwać ani jednej duszy z moich rąk, jednakże dusza ze względu na udzieloną jej wolność może uciec, może mnie zdradzić, wyprzeć się mnie i z własnej woli poddać się demonowi. O, gdybyście zamiast ranić moje serce nieufnością pomyśleli częściej o niebie, które na was oczekuje. Nie stworzyłem was bowiem dla piekła, ale dla nieba. Nie po to, byście mieli stać się towarzystwem demona, ale po to, byście cieszyli się wiecznie moją obecnością. Widzisz, konsolato, do piekła idzie ten, kto chce tam pójść. Pomyśl, jak głupi jest wasz lęk, że się potępicie. Po tym, jak dla zbawienia waszej duszy przelałem moją krew. Po tym, jak przez cały czas jej istnienia otaczałem ją łaskami. Tyloma łaskami. W ostatnim momencie jej życia, gdy mam zebrać owoc odkupienia, a więc gdy ta dusza ma zacząć kochać mnie na wieki. Ja, właśnie ja, który w świętej Ewangelii przyrzekłem dać jej życie wieczne, że nikt nie wyrwie jej z mojej ręki, czyżbym miał pozwolić, aby mi ją wykradł demon, mój największy nieprzyjaciel, konsolato, czyż można uwierzyć w taką potworność? Widzisz, brak ostatecznej skruchy wykazuje ta dusza, która chce celowo iść do piekła, a więc uparcie odrzuca moje miłosierdzie, ponieważ ja nie odmawiam nigdy i nikomu mego przebaczenia. Wszystkim ofiaruję i daję moje niezmierne miłosierdzie, ponieważ za wszystkich przelałem moją krew, za wszystkich. To niewielość grzechów wskazuje duszę na potępienie, gdyż ja je przebaczam. Jeśli ona wyraża skruchę, ale upór w niedostrzeganiu mojego przebaczenia, uparta wola potępienia się. Teraz Pan Jezus wspomina czas krzyża i wspomina tak zwanego dobrego łotra i mówi, święty Dyzma na krzyżu okazał tylko jeden akt ufności wobec mnie, a miał tyle grzechów. Lecz w jednym momencie otrzymał przebaczenie. W dniu swego opamiętania wszedł w posiadanie mego królestwa. Jest świętym. Popatrz na triumf mego miłosierdzia i zaufania do mnie. Nie, konsolato, ojciec mój, który dał mi duszę, jest większy i potężniejszy od wszystkich demonów. I nikt nie może wyrwać duszy z ręki mego ojca. O, konsolato, ufaj, zawsze ufaj. Wierz ślepo w to, że ja spełnię wszystkie wielkie obietnice, których ci udzieliłem, ponieważ jestem dobry, jestem nieskończenie dobry i miłosierny. Nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Są to słowa Księgi Ezechiela, rozdziału 33. Siostra Konsolata właściwie odpowiedziała na to Boże wezwanie. Nie oznacza to, że nie musiała walczyć, jednak zawsze z tej walki wychodziła zwycięsko. Zacytujmy z jej pism następujący fragment 3 listopada 1935 roku. I pisze: pewnej nocy podczas modlitw porannych w kaplicy wielkie wrażenie uczynił na mnie następujący tekst. Pewien człowiek miał zasadzone w swojej winnicy drzewo figowe. Z Ewangelii Świętego Łukasza, z rozdziału 13. Po przejściu do celi przepisałam ewangeliczny urywek i skomentowałam go, by mógł mi służyć na dzień skupienia. Wydawało mi się, że jest to historia mojej duszy. Jeśli przyniesie owoce, to dobrze. Jeśli nie, możesz je wyciąć. Bojaźń przed sądem Bożym opanowała mnie mocno i ukazała otchłań między Bogiem Ojcem a moją niewierną duszą. Płakałam, nie mając odwagi spojrzeć w niebo. Wszystko wydawało mi się nieodwołalnie stracone. Jakaż to była godzina udręki i utrapienia. Cóż mogłam ofiarować, aby zaspokoić tę sprawiedliwość? Cóż mogłam obiecać, jeśli każdy dzień był znaczony mymi niewiernościami? Podczas gdy gorzkie łzy obficie spływały na poduszkę, zebrałam wszystkie siły duszy i powiedziałam: Jezu, ufam Tobie. I oto ponad przerażającą otchłanią rozciągnął się most. Jezus, zaufanie Jemu, na nowo połączyło mnie, tę biedną istotę, ponad wszystkimi moimi nędzami, z najwyższym Stwórcą, i powrócił pokój. Zaufanie Bogu, tylko ono dodaje mi skrzydeł. Lęk mrozi mnie, paraliżując wszystkie możliwe działania. Popatrzmy, drodzy, Jezus chce prowadzić człowieka drogą wiary i miłości przez ziemskie życie do nieba. I to jest też ważne, żeby popatrzeć na to w ten sposób, patrząc na życie siostry Konsolaty, również na nasze życie wiary. Posłannictwo miłości, poprzez które Jezus zaprasza siostrę Konsolatę do życia w zażyłości z Nim, konkretyzuje się w podyktowanym jej akcie strzelistym: Jezu Mario, kocham Was, ratujcie duszę. Głoszenie całemu światu tego orędzia miłości, czyli nieskończonego miłosierdzia serca Jezusa, stało się misją siostry Konsolaty. Misja ta jest kontynuacją małej drogi zapoczątkowanej przez świętą Teresę z Lizji. Jest to droga prostej doskonałości, dostępnej wszystkim, także najmniejszym i prostym. Dusze, które idą tą drogą, to dusze najmniejsze, maleńkie. Czują się one niczym przed Bogiem, powierzają się i oddają Jego miłości bez zastrzeżeń i pragną żyć nieustannym tak, przyjmując z radością dziękczynienie Jego woli. Dziękczynne swoje życie i powierzaniu, spełnianiu woli Bożej. Całe życie siostry Konsolaty było odpowiedzią na zaproszenie Jezusa, było darem dla ratowania dusz, było życiem w nieustannym akcie miłości. Jezu Mario, kocham Was, ratujcie duszę. Pan Jezus nauczył siostrę Konsolatę tego aktu, żeby w każdej wolnej chwili nieustannie powtarzała w swoim sercu i wypraszała łaski i miłosierdzia dla dusz. Pan Jezus też wyjaśnił jej, jak cenny jest każdy akt miłości. Jedno: Jezu Mario, kocham Was, ratujcie duszę, wynagradza 1000 bluźnierstw. Nie trać czasu. Każdy akt miłości to uratowana dusza. Pamiętaj, że jeden akt miłości decyduje o wiecznym zbawieniu jakiejś duszy. Miej zatem wyrzut sumienia, tracąc choćby jeden taki akt. Każdy akt miłości trwa przez całą wieczność. Kochaj mnie, a będziesz szczęśliwa. Im bardziej mnie będziesz kochać, tym szczęśliwszą będziesz. Chcę, aby cały świat wiedział, że ja jestem Bogiem miłości, przebaczenia i miłosierdzia. I Pan Jezus podsumowuje tą naukę, którą prowadził przez wiele lat, ucząc siostrę Konsolatę tego aktu miłości i całego życia oddanego Jemu, mówi: kiedy Twoje ostatnie Jezu Mario, kocham Was, ratujcie duszę, zostanie wypowiedziane, ja je wezmę i poprzez świadectwo Twojego życia przekażę milionom dusz, które choć grzeszne przyjmą je i pójdą za Tobą prostą drogą zawierzenia i miłości i wszyscy będą mnie kochać. Chcę, by fala miłości wzniosła się z ziemi ku niebu. To jest to wołanie Jezusa ukazującego swoje najświętsze serce od świętej Małgorzaty Marii Alacoque poprzez jeszcze wcześniejszy akt przykazania miłości w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 6, poprzez przypominanie tego przykazania również w Ewangelii w różnych sytuacjach, kiedy pytają Jezusa, które jest najważniejsze przykazanie. Właśnie Jezus mówi, że przykazanie miłości jest na pierwszym miejscu. Dlatego też wołajmy do Boga, wzywając Bożego miłosierdzia, ale też mówmy: Jezu Mario, kocham Was, ratujcie duszę. Może nie zwróciłem większej uwagi dzisiaj na Matkę Bożą, ale będziemy o tym też mówić w ciągu następnych wielu kateches, dlatego że jest to też ten wysiłek Jezusowego serca dla grzeszników, szczególnie teraz, w tym czasie, który jest bardzo decydujący i dla wielu rodzin, dla wielu ludzi, którzy kończą życie ziemskie i dla świata, który też będzie miał kiedyś swój kres. Musimy być też gotowi na spotkanie z Jezusem. Niechaj ten święty czas będzie dla nas również czasem wiary i miłości. Wsłuchajmy się w krótką modlitwę Kościoła. Boże, Stwórco i Obrońco ludzkości, wejrzyj na swoje sługi i służebnice, których stworzyłeś na swój obraz i powołujesz do udziału w swojej chwale. Odwieczny wróg złośliwie ich dręczy, przesiaduje okrutną przemocą i napawa przerażającym lękiem. Ześlij na nas Ducha Świętego, aby nas umocnił w walce duchowej. Nauczył modlić się chwila doświadczeń i otoczył swoją przemożną opieką. Boże, miłośniku ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitw apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich świętych, którzy dzięki Twojej łasce zwyciężyli złego ducha, uwolnij swoje sługi od wszelkiej wrogiej mocy i zachowaj ich nietkniętymi, aby mogli Ci służyć w zdrowiu, pobożności i pokoju. Niech miłują Cię całym sercem i służą Ci dobrymi czynami. Niech Cię sławią pieśnią uwielbienia i wychwalają całym życiem przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.